Chrystus, najwyższy kapłan. 15 dni temu, 13 marca bieżącego roku, wieczorem, Kościół i świat po raz kolejny z centralnej loggi Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie usłyszeli słowa pełne nadziei i radości. Habemus papam. Kolegium kardynalskie dokonało wyboru nowego papieża Franciszka, który o sobie powiedział, że pochodzi z końca świata. Jest to 266. następca świętego Piotra i zarazem widzialny zastępca Chrystusa na ziemi. Jako papież pełni najwyższą funkcję w Kościele łacińskim i jako biskup ma pełnię władzy kapłańskiej. Nie zmienia to jednak niepodważalnego faktu, że najwyższym kapłanem jest sam Jezus Chrystus. Dzisiejszy uroczysty dzień Wielkiego Czwartku, nie bez racji nazywany Dniem Kapłańskim, który przeżywamy w roku wiary, daje nam okazję, aby pochylić się nad tą prawdą, że Jezus Chrystus jest jedynym, wiecznym i najwyższym kapłanem. Żeby to lepiej zrozumieć, trzeba wpierw wyjaśnić, na czym polega kapłaństwo w ogóle. Przede wszystkim na podkreślenie zasługuje fakt, że w każdej religii istnieje funkcja kapłańska, która stanowi jej nieodłączny element. Różne są nazwy kapłanów w poszczególnych religiach. Różna też jest ich funkcja i pozycja społeczna, różne są zakresy ich działań. Ale jedno, co mają wspólne w całej historii ludzkości, to ich zasadnicza funkcja kultowa i rytualna, jaką sprawują w imieniu wspólnoty. Kapłan jest bowiem łącznikiem i pośrednikiem pomiędzy daną wspólnotą a Bogiem czy bóstwem. Nierzadko także kapłan pełni funkcję duchowego opiekuna danej wspólnoty lub poszczególnych jej członków. Z tym wiążą się pewne przywileje społeczne, ale zarazem obowiązki oraz wysokie wymagania moralne, głównie w sferze czystości seksualnej. Celibat kapłanów jest bowiem zjawiskiem dość powszechnym w wielu religiach historycznych i współczesnych. Nie jest on wyłącznym przywilejem duchownych katolickich, choć w ich przypadku ma znaczenie szczególne. Religioznawcy, a więc badacze i znawcy religii, zwracają uwagę na dość zróżnicowany sposób ustanawiania kogoś kapłanem. Bywa on wybierany przez wspólnotę lub innych kapłanów na zawsze lub na określony czas, albo urząd ten dziedziczy na skutek przynależenia do kapłańskiego rodu, jak to było m.in. w Izraelu w odniesieniu do pokolenia Lewiego. Każdy mężczyzna, który należał do pokolenia Lewiego, do tego rodu, był kapłanem i całe jego życie było podporządkowane tej właśnie funkcji. Jak wspomniałem, w każdej religii funkcja kapłańska w istocie polega na pośredniczeniu między daną społecznością a Bogiem czy bóstwem. Wyrażają to m.in. łacińskie nazwy sacerdos i pontifex. Sacerdos oznacza tego, który daje czy składa święte dary. Pojęcie to akcentuje więc bardziej funkcję rytualno-kultyczną kapłana. Natomiast pontifex, czyli dosłownie budowniczy mostów, ten, który robi most, wskazuje na funkcję pośredniczenia. To z kolei zakłada, że kapłan integruje w sobie rzeczywistość ludzką i rzeczywistość boską, podobnie jak most łączy ze sobą dwa odległe brzegi ponad przepaścią, albo dobry tłumacz, który musi dobrze znać język, z którego tłumaczy i zarazem język, na który tłumaczy. Tak samo kapłan jest takim pomostem nad przepaścią dwóch odrębnych światów. Z jednej strony więc jest reprezentantem Boga czy bóstwa wobec społeczności, zaś z drugiej strony reprezentuje społeczność wobec Boga. W świetle tej ogólnej charakterystyki funkcji kapłańskiej w religii Jezus Chrystus jest w pełnym tego słowa znaczeniu kapłanem. Chrześcijanie, uznając objawioną w Biblii prawdę, że jest on prawdziwym Bogiem i zarazem prawdziwym człowiekiem, nie wahają się powiedzieć, że Jezus Chrystus jest arcykapłanem, to znaczy najwyższym i jedynym kapłanem Boga w Trójcy Jedynego. Przez fakt wcielenia, a więc wejścia we wszystko to, co stanowi ludzką naturę, z wyjątkiem grzechu, Jezus Chrystus jednoczy w sobie to, co jest w pełni boskie, z tym, co jest w pełni ludzkie. Jego kapłaństwo nie pochodzi z wyboru czy nominacji, albo z dziedziczenia, ale z samej Jego bosko-ludzkiej natury. Jezus nie potrzebował święceń w taki sposób, jak obecnie ustanawia się kapłanów i de facto nie otrzymał ich, gdyż po prostu stał się kapłanem już w momencie poczęcia z Ducha Świętego w Najświętszej Maryi Pannie. To jedyny tego rodzaju przypadek w całej historii ludzkości. To tłumaczy także, dlaczego wyznajemy, że Pan Jezus jest arcykapłanem, czyli najwyższym i wiecznym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Każdy kapłan w jakiejkolwiek religii, pozostając człowiekiem, jedynie reprezentuje Boga. Tymczasem nasz Zbawiciel nie reprezentuje Boga, lecz jest samym Bogiem, choć przybrał ludzkie ciało. W tym sensie jest najwyższym kapłanem. Ponadto Bóg jest tym, który jest, jak to objawił siebie Mojżeszowi na Synaju. Nie podlega więc prawom przestrzeni i czasu. Jest ponad czasem, a zatem jest kapłanem na wieki. Autor listu do Hebrajczyków, nawiązując do opisanej w Księdze Rodzaju sceny, ukazującej, jak to na powitanie Abrahama po zwycięskiej bitwie wyszedł między innymi król Szalemu Melchizedek i przyniósł dary chleba i wina, do Jezusa Chrystusa odnosi słowa z Psalmu 110, wiersz 4. Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. I dalej podkreśla autor listu do Hebrajczyków, że Melchizedek, o którym Księga Rodzaju nie mówi nic więcej, nie podaje rodowodu ani daty jego życia, że jest figurą, zapowiedzią Syna Bożego, kapłana na wieki. Jezus Chrystus jako jedyny arcykapłan na wieki jest nie tylko pośrednikiem przez swe bogoczłowieczeństwo, ale także ofiarnikiem własnej ofiary. Jak wspomniałem, istotnym elementem kapłańskiej posługi w każdej religii jest składanie ofiary w imieniu wspólnoty. Zwykle tę ofiarę stanowi to, czym dana społeczność żyje. Są to na przykład niekrwawe ofiary z płodów ziemi albo ofiary krwawe z ptaków i zwierząt. Niestety, w niektórych pogańskich religiach zdarzały się także ofiary z ludzi, czego ślady znajdujemy też na kartach Biblii. Jezus Chrystus nie składa ofiary z czegoś, ale z samego siebie czyni ofiarę przebłagania za ludzkość. Jest więc kapłanem własnej ofiary, kapłanem ofiary z samego siebie. To niewyobrażalna dla nas tajemnica. Bóg człowiek, najwyższy ze wszystkich kapłanów, jacy kiedykolwiek byli w historii, składa największą ofiarę, jaka może być, samego siebie. Bóg siebie ofiarowuje, aby pojednać ludzkość ze sobą. Trudno to ogarnąć, ale taka jest prawda o tej szalonej miłości Boga do człowieka, która raz dokonana na krzyżu, stale ponawia się w sprawowaniu Eucharystii. Właśnie dlatego Jezus Chrystus w Wieczerniku, podczas ostatniej wieczerzy, jednocześnie ustanawia dwa sakramenty. Eucharystię, misterium ofiary z samego siebie i pozostające w służbie tej ofiary kapłaństwo. Co roku w Wielki Czwartek przypominamy sobie tamto doniosłe wydarzenie. W chrystusowe kapłaństwo jesteśmy wpisani my wszyscy przez chrzest święty. Niektórzy mężczyźni, których On wybrał na mocy szczególnego powołania, uczestniczą w Jego kapłaństwie w sposób sakramentalny. Pozostali wierni, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, mają udział w tak zwanym powszechnym kapłaństwie. Mamy więc jedno kapłaństwo Chrystusa, lecz dwie formy uczestnictwa w nim, wzajemnie sobie przyporządkowane i komplementarne względem siebie. Jedni i drudzy, duchowieństwo i inni wierni, a więc osoby konsekrowane i świeccy, mają aż do skończenia świata aktualizować chrystusowe kapłaństwo. Oznacza to, że będąc wszczepieni w Chrystusa przez chrzest i należąc do Niego, mają tak jak On pośredniczyć pomiędzy całą ludzkością i stworzonym światem, a boską Trójcą, po to, aby Bóg był uwielbiony i by zapanowało Królestwo Boże. Kapłani na mocy sakramentu święceń dokonują tego pośrednictwa przede wszystkim przez sprawowanie kultu, w którego centrum jest Eucharystia. Natomiast wszyscy, jak przypomniał Sobór Watykański II, swą funkcję kapłańską sprawują przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość. Inaczej mówiąc, wszystko, co składa się na naszą codzienność, jeśli jest przyjmowane w duchu ofiarowania na chwałę Bożą, wpisuje się w posłannictwo kapłańskie, które jest udziałem w jedynym kapłaństwie Chrystusa. Wielki Czwartek, który przeżywamy jako pierwszy z trzech najważniejszych dni liturgicznych, niech będzie więc dla nas okazją, aby uwielbić Chrystusa i oddać Mu hołd, jedynemu i najwyższemu kapłanowi nowego i wiecznego przymierza. Gdy bowiem potrafimy uznać wielkość tajemnicy chrystusowego kapłaństwa, wtedy my wszyscy, zarówno duchowni, jak i wierni świeccy, bardziej docenimy dar, jaki pozostawił nam Chrystus, ustanawiając wraz z Eucharystią sakrament kapłaństwa. Wtedy też my, księża i nasi wierni, w sobie bardziej będziemy potrafili dostrzec stale zbawiającego Chrystusa, najwyższego kapłana.